otwórzmy Nowy Testament na Dziejach Apostolskich na 15 rozdziale. I przeczytajmy od wiersza 36 do 41. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, wiersze od 36 do 41. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jakim się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory. To jest Słowo Boże na dzisiaj. I kontynuujemy temat jedności. Tyle, że bardziej praktycznie już. Ostatnie dwa kazania na temat jedności były bardziej teoretyczne. Dzisiaj praktyka. Czyli jak praktycznie zastosować to. I pytanie... Pytanie, czy dwa pytania, które chciałbym, na których chciałem się skupić, to czy jedność oznacza zgodność we wszystkim? I drugie pytanie, czy zachowanie jedności oznacza współpracę za wszelką cenę? Więc pewien misjonarz przybył do jakiegoś tam pewnego miasta z misją zakładania zboru. I w okolicy też były inne zbory, prawda? I ten misjonarz spotkał się z różnymi pastorami. Jeden pastor zaproponował mu pomoc. Jeżeli coś będzie trzeba, to nie ma problemu, my pomożemy. Zaangażujemy się razem z tobą w ewangelizację i tego typu rzeczy. No i pastor zaprosił tego misjonarza, żeby przyszedł zobaczyć, jak oni pracują, jak oni funkcjonują. Więc ten misjonarz poszedł, zobaczył, jak oni ewangelizują, jak mówią Ewangelię, i stwierdził, że raczej współpracy nie będzie. Ponieważ te metody, jakich używa tamten Kościół, sposób, w jaki Ewangelia jest przekazywana, no nie pasuje, nie pasowało temu misjonarzowi. On się nie zgadzał z takimi metodami, z takim przekazywaniem Ewangelii. W związku z tym stwierdził, że niestety, ale współpracy to nie będzie. Czy zrobił dobrze, czy zrobił źle? Oto jest pytanie. Czy jedność oznacza zgodność we wszystkim? Czy zachowanie jedności oznacza współpracę za wszelką cenę? Jest mowa o Pawle i Barnabie. Postanowili wybrać się do miast, w których byli podczas pierwszej podróży misyjnej Pawła, żeby odwiedzić tych wszystkich ludzi, którzy się nawrócili przez ich służbę, odwiedzić te kościoły, które powstały przez ich służbę, i żeby zobaczyć, jak się mają, jak im się powodzi. Więc kilka słów o podróży Pawła, bo to jest istotne dla tego fragmentu, żeby zobaczyć, gdzie oni byli. Więc zaczęli z Antiochii, Paweł i Barnaba. Udali się na Cypr do Salami, do Salamidy, tak? Do Salaminy, później udali się do Pafos. Z Pafos przepłynęli do Perge, to jest Turcja dzisiejsza. Z Perge udali się do Antiochii Pizydyjskiej, czyli tutaj Pizydia. Później udali się do Ikonium w Galacji, z Ikonium do Listry i w końcu do Derbe. I w Derbe nastąpił powrót, czyli udali się z powrotem do Listry, do Ikonium, do Antiochii, do Perge i do Atalii. I stamtąd popłynęli bezpośrednio do Antiochii. Tyle, że w Perge stało się coś nieoczekiwanego, ponieważ Marek, znaczy apostoł Paweł z Barnabą wzięli sobie pomocnika Jana Marka, który był siostrzeńcem Barnaby. To jest ten Jan Marek, który napisał Ewangelię Marka. Więc Marek w Atalii zrezygnował z podróży z Pawłem i Barnabą i wrócił do Jerozolimy. Czyli zostawił ich i Paweł i Barnaba od tej pory musieli sami funkcjonować bez pomocnika, jakim był Marek. Więc to jest ten kontekst. Podróż misyjna, pierwsza podróż misyjna. I teraz apostoł Paweł z Barnabą są z powrotem w Antiochii. Już minął jakiś czas, kiedy ta ich podróż dobiegła końca. I Paweł wyszedł z propozycją. Jedźmy do tych wszystkich zborów, gdzie byliśmy i zobaczmy, jak im się powodzi. I Barnaba powiedział, dobrze, jedźmy. Prawda? Ale weźmy Marka. Na co apostoł Paweł, hola, hola. Marek nas opuścił. Ja go nie chcę. To jest ważna sprawa, ważna misja, ważne dzieło, ważna praca. I jak nam znowu taki numer wytnie, to będzie źle dla tej pracy. Więc nie bierzmy Marka. Barnaba stwierdził, no, że Marek być może już się, powiedzmy, nawrócił. Czy zrozumiał swój błąd i już teraz nas nie zostawi. Różnica zdań. Spór. I to nie jakiś tam spór, ale no spór, gdzie żaden z nich nie chce zrezygnować, nie chce odpuścić. Upiera się przy swoim. Paweł, Marek mówi, że nie jedzie Marek z nami. Barnaba mówi, że Marek jedzie. Kto ma rację? Kto ma słuszność? Paweł? Barnaba? Czy może oboje? Trzy opcje. Kto ma słuszność w tej sytuacji? Tekst mówi, że powstało nieporozumienie. Trzeba powiedzieć dosłownie, że doszło do ostrej różnicy zdań. Ani Paweł, ani Barnaba nie chcieli ustąpić. Obydwoje mieli szczytny cel. Tak? Zgodzimy się. Obydwoje mieli szczytny cel. Jechać do kościołów, które powstały przez ich służbę i sprawdzić, jak się mają te kościoły. Oboje chcieli jak najlepiej dla tej pracy. Nie ma wątpliwości. Ale każdy widział inaczej wykonanie tej pracy. Każdy z nich widział słuszność swojej racji. Paweł widział słuszność w tym, żeby Marka nie brać, ponieważ jest to ważna praca i potrzebują wsparcia osoby, która ich nie zawiedzie. A Marek ich zawiódł. Barnaba chciał dać Markowi widocznie drugą szansę, żeby się zreflektował, chciał go wziąć. Nie dogadali się. Wynikiem tej różnicy zdań było rozstanie dwóch przyjaciół, Pawła i Barnaby. Paweł wziął Sylasa i udał się, przemierzał Syrię i Cylicję. Barnaba wziął Marka i odpłynął na Cypr. I co możemy powiedzieć na temat tego rozstania? Z reguły, jak myślimy o ostrej różnicy zdań, o nieporozumieniu, to kojarzy nam się sytuacja, gdzie są dwie osoby, które się pokłóciły. Każdy z nich powiedziało o jedno słowo za dużo, efektem czego było zerwanie więzi, zerwanie znajomości, zaczęli się nie odzywać do siebie. Każda z osób mówi źle o drugiej, prawda, że to tamta źle coś zrobiła. Każda z osób odżegnuje inną to osobę od czci i wiary. Często też tak bywa. I to jest nieporozumienie. To jest to właśnie nieporozumienie, które kończy się rozstaniem. Czy tak się zgadzacie z takim spostrzeganiem, że jak jest ostra różnica zdań, to znaczy, że musi być kłótnia, musi być właśnie powiedziane coś za dużo, jakaś poszło niewłaściwe słowo w jedną czy w drugą stronę. Już ten mówi, ty nie jesteś wierzący, nie jesteś mój brat, nie znam cię i tak dalej. No i patrząc na historie nasze, chrześcijan, to jest scenariusz realistyczny, który często się pojawia. Ale jest to zły scenariusz, jeśli chodzi o tą sytuację. Przynajmniej według mojego rozumienia. Żeby właściwie zrozumieć tą sytuację, to trzeba się cofnąć na początek Pisma Świętego, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdziału. I tam jest opisana historia Abrama i Lota. Ja ją może przeczytam, żebyśmy... Nie macie Starego Testamentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Był spór, powstał spór między pasterzami Abrama a pasterzami Lota o wodę, o dostęp do pastwisk. Kraj nie mógł ich pomieścić obu. I Abram powiedział: no, taka sytuacja, ja nie chcę mieć konfliktu z tobą, nie chcę mieć jakiegoś zatargu, a jest taka możliwość, że za chwilę ktoś coś zrobi nie tak, bo jest spór. Więc rozstańmy się. Po bratersku. Ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Rozstańmy się jak bracia. Chociaż trzeba powiedzieć, że Abram i Lot to nie byli bracia. A Lot był siostrzeńcem Abrama. W związku z tym, jeśli mówi o bratersku, to się o rozstaniu po bratersku, to znaczy o miłości braterskiej, że nie ma żadnego konfliktu między nami, nieporozumienia. Rozstajemy się w miłości, w pokoju. Więc jest możliwe pomiędzy ludźmi, współpracownikami, rozejście się w pokoju. Rozejście się, które nie niszczy jedności, nie niszczy relacji. Jest to rozejście braterskie się, to tak, rozejście się po bratersku. I taka sytuacja według mnie ma miejsce właśnie w tym naszym wersecie, w fragmencie z Dziejów Apostolskich. Ich rozstaniem było rozstaniem pokojowym, braterskim. Oni nie rozchodzą się w gniewie, nie rozchodzą się w kłótni, ale raczej w pokoju. Zdecydowanie w pokoju, tak jak Abram rozstał się z Lotem. Skąd taki wniosek? Ponieważ Barnaba wziął Marka i odpłynął na Cypr. I to jest miejsce, gdzie oni zaczęli podróż misyjną razem z Pawłem. Paweł natomiast udał się tutaj w Syrii i do Cylicji, czyli tutaj się koncentrowała jego służba. I później poszedł jeszcze dalej, bo to już druga jego podróż misyjna się zaczęła wtedy. Ale widać, że się podzielili. Jeden poszedł tu, a drugi poszedł tam. Czyli zdecydowali, że rozstają się, Barnaba bierze Marka, Paweł bierze Sylasa i obaj idą w różne strony. Tylko Barnaba z Markiem na Cypr, a Paweł z Barnabą na... Nie z Barnabą, z Sylasem. Te imiona mi się mylą. idą na północ, przemierzają Syrię i Cylicję. W związku z tym no jest to dla mnie argument za tym, że jest to rozstanie pokojowe. Że po bratersku się rozstali, podali sobie prawicę i poszli każdy w swoją stronę. Inny argument jest taki, że gdyby to nie było rozstanie pokojowe, a można taki wniosek wysnuć po tym, że tekst mówi, że Paweł został wysłany przez braci z kościoła w Antiochii, a nie ma o tym mowy odnośnie Barnaby. Więc wniosek mógłby być, że Barnaba w tej sytuacji zgrzeszył. Więc według mnie to, że nie ma mowy o Barnabie w ten właśnie sposób, to tylko pokazuje to, że, znaczy to może nie pokazuje, dzieje apostolskie dalej skupiają się na apostole Pawle. Nie wspominają nic o Barnabie, więc to, że apostoł Paweł został właśnie w taki sposób wysłany, pokazuje, że to właśnie na nim się skupia to reszta opowiadania, a Barnaba gdzieś tam odchodzi na bok. Ale załóżmy taki scenariusz, że Barnaba swoim postępowaniu, swoim uporem zgrzeszył, a Marek poszedł za nim. Jaka byłaby reakcja Pawła, gdyby Marek nagle chciał pomagać Pawłowi? Powiedział: człowieku, ty jesteś niedojrzały. Poszedłeś za człowiekiem, który jawnie zgrzeszył, prawda? Zbór go nie poparł, czy Kościół go nie poparł. On się udał za Cypr, a ty poszedłeś za nim. Zamiast powinieneś iść posłuchać się mnie, który miał rację w tej sytuacji. No taki scenariusz jest realny, prawda? Czy realistyczny, więc tak mogło się wydarzyć. I w związku z tym Paweł mógł powiedzieć: ty jesteś niedojrzały, bo poszedłeś za grzesznikiem, więc ze mną nie będziesz miał nic wspólnego. Dla mnie nie będziesz pracował. Tyle, że w listach Pawła pojawia się później Marek, w późniejszym czasie niż to. Więc apostoł Paweł wyraża się dobrze o Marku, nazywa go swoim współpracownikiem, prawda? Rekomenduje Marka innemu zborowi i prosi o to, żeby go dobrze przyjęli, bo jest jego współpracownikiem, więc widzimy, że właśnie ten scenariusz nie ma miejsca, że Marek zgrzeszył, był niedojrzały i poszedł za Barnabą, który grzeszy, tak? Raczej poprzez to, że Marek poszedł z Barnabą i razem z Barnabą pracował, apostoł Paweł docenił to i jakby zreflektował się później. Oczywiście nie wiemy tego na pewno. Wiemy tylko tyle, że Paweł dobrze się wypowiada później o Marku. Więc dla mnie to jakby jest kolejny argument za tym, że było to rozstanie pokojowe, rozstanie braterskie. Czy zatem takie rozstanie oznacza brak jedności? I trzeba powiedzieć i tak, i nie. Oznacza brak jedności, ponieważ nie mieli jedności co do Marka. Z drugiej strony nie oznacza braku jedności, ponieważ to wydarzenie nie sprawiło, że przestali mieć jedność w innych zasadniczych sprawach. Podzielili się pracą i to pokazuje, że jeden miał respekt do drugiego, jeden szanował drugiego, ciągle traktowali się jak bracia. Paweł nigdy nie powiedział, że Barnaba jest B, czy jest zły, bo miał inne zdanie odnośnie Marka niż Paweł. Nie ma mowy o tym, żeby Kościół nałożył dyscyplinę jakąś kościelną na Barnabę, żeby go zdyscyplinować, żeby, jeżeli w tej sytuacji byłby w błędzie, żeby zastosował się do Pawła. Barnaba dalej wykonywał swoją pracę, do której został powołany, a Paweł tego nie kwestionował, nie podważał autorytetu Barnaby. Nic takiego nie miało miejsca. Paweł jest i przykład, jest jeszcze jeden przykład ludzi, którzy nie współpracowali ze sobą, ale mieli jedność. I to jest ta sytuacja, która jest opisana w liście do Galacjan w drugim rozdziale, w wersetach od 6 do 9, Paweł przyjeżdża z Barnabą do Jerozolimy. Może przeczytam, żebyśmy mieli jasność. Galacjan, 2 rozdział. Szósty do 9 wiersza. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem? Czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Więc mamy dwie grupy ludzi, którzy pracują na dwóch różnych polach misyjnych. Jedni wśród obrzezanych, wśród Żydów, drudzy wśród nieobrzezanych, wśród pogan. Spotykają się w Jerozolimie i co robią? Podają sobie rękę na dowód wspólnoty, na dowód jedności. Mimo tego, że nie współpracują razem tak bliżej, ale uznają swoje powołanie, uznają swoją pracę, służbę i podają sobie prawicę, rękę na dowód jedności, na dowód wspólnoty. Jakie to ma zastosowanie dla nas? Możemy mieć ten sam cel jako Kościół, bo to można przekładać to na różne sfery. Współpraca wierzący, współpraca Kościół, organizacja. No. Ale możemy mieć ten sam cel, ale nie musimy mieć tego samego pomysłu na realizację tego celu. Jak ten cel ma być osiągnięty? Możemy się różnić w metodach, jakie trzeba dobrać, żeby ten cel osiągnąć. I wiemy, że co do metod jest różnorodność i niektóre niestety metody są złe. Oczywiście jest to subiektywna ocena, ale musimy pamiętać, że cel nie uświęca środków i nie można iść po trupach do celu. Tak? Cel nie uświęca środków, więc są metody, które są złe, mimo że mogą nas doprowadzić do celu. Oczywiście jest to ocena subiektywna i musimy ocenić tą metodę. Nie musimy współpracować za wszelką cenę. Jeżeli są różnice nie do pogodzenia, jeśli chodzi o metody, to powinniśmy iść każdy w swoją stronę, tak jak to zrobił Paweł i Barnaba. Nie musimy razem współpracować. My nic nie musimy. To jest uwalniające. My nic nie musimy. Jeżeli jest zgodność, prawda, metody z celu, to możemy, ale nie musimy. Więc Paweł i Barnaba byli zgodni co do celu, co do jego słuszności i konieczności, ale nie byli zgodni co do metody, jaką obiorą, żeby wykonać tą pracę. Nie byli zgodni co do Marka. Nie przestali się szanować, nie przestali traktować się jak bracia. Po prostu w imię braterstwa, w imię zachowania tej jedności poszli w swoją stronę, rozstali się pokojowo. Więc tak długo jak szanujemy innych braci, nie mówimy, że ponieważ oni nie mają takich samych metod jak nasze, to oni nie są wierzący. Jeżeli oni nie wierzą w ten sam sposób, prawda, nie wierzą, nie uznają, że do wieczerzy można podać chleb niezakwaszony, to jest dopuszczalna różnica, więc nie mówimy, że jeżeli nie robią tak jak my wszystkiego, w związku z tym nie są z nas, absolutnie. Jest różnorodność i jeżeli, powiedzmy, nasze metody, nasz sposób rozumowania, jak praca powinna być wykonana, nie zgadza się fundamentalnie z rozumowaniem innych, więc my nie musimy współpracować, ale musimy zachować jedność. Tak, musimy traktować się jak po bratersku. Musimy szanować siebie. I taki przykład, można powiedzieć, no w Legionowie są wierzący, ewangelicznie wierzący ludzie, ale to nie znaczy, że natychmiast muszą się przyłączyć do tej misji, jaką to jest w Legionowie, baptystycznej. prawda? Bo oni są wierzący, my jesteśmy wierzący, więc musimy razem. Nic nie musimy. Trzeba zobaczyć, czy jest nam razem po drodze, czy mamy wspólny cel i czy metody, jakie chcemy je zastosować, po prostu zgadzają się, czy zgadzamy się co do metod. Kto komuś po prostu może być lepiej jeździć do kościoła, do Warszawy, czy w jakieś inne miejsce i trzeba to uszanować. Więc szanujmy innych wierzących, którzy myślą odmiennie niż my, bo nie muszą się z nami zgadzać, my nie musimy się zgadzać z nimi. Jeśli chodzi o współpracę, to kluczową rzeczą jest zaufanie. Nie chcemy, aby ktoś nam wyciął numer, tak jak zrobił to Marek Barnabie i Pawłowi właśnie w tej pierwszej podróży misyjnej, kiedy w trakcie podróży powiedział: ja więcej z wami nie idę, wracam do Jerozolimy, radźcie sobie sami. Więc nie chcemy być zostawieni, nie chcemy zostawić innych w takiej sytuacji, więc zaufanie musi być obustronne. Więc zanim będziemy rozmawiać o współpracy, to zróbmy wszystko, aby zbudować obustronne zaufanie. Ostrożność, brak pośpiechu, jeśli chodzi o współpracę, jest zalecana w takiej sytuacji. Trzeba czasu, żeby lepiej się poznać. Takim dobrym przykładem, dosadnym przykładem jest małżeństwo. Jeżeli jest jakaś para, a znam takie, że skrócili sobie drogę, nie dali sobie tego czasu na to, żeby się poznać lepiej, żeby zbudować zaufanie. Tylko jedno przyszło, powiedziało: pan powiedział, będziesz moją żoną, będziesz moim mężem, i skrócili sobie przez to drogę. Teraz niedawno spotkaliśmy też takie małżeństwo. Półtora roku po ślubie, ogromne problemy. W styczniu się poznali, w czerwcu ślub. I też sobie drogę skrócili, ponieważ stwierdzili: my pochodzimy w zasadzie z takich samych rodzin, bo moi rodzice męża się rozwiedli, rodzice żony się rozwiedli, w związku z tym mamy podobne doświadczenia. Tyle, że 12 lat różnicy pomiędzy jednym a drugim. I już inne myślenie i tak dalej. Więc sobie skrócili drogę, bo tam jeszcze właśnie gdzieś tam jakieś proroctwa, nieproroctwa po drodze były odnośnie tego partnera i tak dalej. Więc skrócili sobie tą drogę. Nie zbudowali zaufania i stąd się biorą problemy. W związku z tym, jeżeli chcemy wejść we współpracę, to trzeba czasu. Przeczytać trzeba całą umowę, nawet to, co jest drobnym druczkiem, żeby później ktoś nas nie załatwił, delikatnie mówiąc. Czy żebyśmy się na coś nie wpakowali. Ale pamiętajmy, że jedność pomiędzy prawdziwie wierzącymi chrześcijanami nie bazuje na współpracy, nie jest jej efektem. Jedność wynika z dzieła, jakie Chrystus dokonał w nas. Jedność wynika z pokoju, jaki mamy poprzez Jego krzyż. I to jest to, co nas jednoczy, a nie to, co robimy razem. Możemy nic nie robić i ciągle mieć jedność, tą fundamentalną jedność, która wynika z dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu i przez to, że przez ten krzyż mamy pokój z Bogiem. Więc dla mnie jest to uwalniające, że i to ja tak podchodzę, że my nic nie musimy na siłę, że nie musimy. Jeżeli nie jest nam po drodze, to nie musimy i nie musimy razem robić rzeczy, nie musimy współpracować i nie jestem, jak to powiedzieć, nie wstydzę się tego, ale nie mam problemu, żeby z tym powiedzieć, żeby to powiedzieć i wyrazić. Nie jest nam po drodze, idźmy każdy swoją stronę, błogosławmy się, róbmy to, co Bóg, do czego Bóg nas powołał, bo my nie musimy nic na siłę. Nie musimy współpracować za wszelką cenę. Jeżeli wiąże się to z tym, że musimy zrezygnować z jakichś fundamentalnych dla nas rzeczy, nie musimy tego, nie musimy współpracować. Oczywiście tam, gdzie się drzwi otwierają do wspólnej pracy, są wspólne cele, wspólne metody, jest ta nić porozumienia, zrozumienie, to idźmy. Ale to też, jeżeli wchodzimy w współpracę, ostrożnie, najpierw zbudować zaufanie, najpierw pokazać, otworzyć się, żeby ta druga strona mogła zobaczyć, jak my rozumiemy rzeczy, jak pracujemy, jak funkcjonujemy, też zobaczyć, jak druga strona funkcjonuje i na tej podstawie decydować, czy wchodzimy we współpracę, czy nie. I tak to jest jeden pastor w Anglii też tak funkcjonuje i to mi się podoba, że on nie ma, prawda, na szybkiego, prawda, pojawił się jakiś chrześcijanin, no to niewiele wiem o nim, ktoś tam powiedział, no coś, słówko dobrego o nim, no to bał go zaraz na kazalnicę. Nie, jest czas na to, żeby się poznać, jest czas na to, żeby zbudować zaufanie i korzystajmy z tego. Bo to nie są rzeczy, no łatwo w coś wdepnąć, prawda? Jak jeżeli nie jesteśmy ostrożni, idąc po trawniku, to łatwo w coś wdepnąć. A tutaj, żeby no sobie szkody nie zrobić innym, to trzeba być ostrożnym i budować zaufanie. I współpraca oparta na zaufaniu, ona będzie dobrą współpracą. Ale nie współpraca czyni nas jedno, ale Jezus Chrystus. To taka najważniejsza myśl. Nie współpraca, ale Jezus Chrystus.